Przez cały ten czas Bohun patrzył bystro na Rzędziana. Nagle rzekł: — Znam ja twego pana, widziałem go w rozłogach. Rzędzian przekrzywił głowę i, nadstawiwszy ucha, niby to nie dosłyszawszy, spytał: — Gdzie?
— W rozłogach.
— A to Kurcewiczów — rzekł Zagloba.
— Czyje?
— pytał znów Rzędzian. — Widzę, żeś coś ogluch — zauważył sucho Bohun.
— Abom się też nie wyspał.
— To się jeszcze wyśpisz. Powiadasz wtedy, że twój pan wysłał cię do Lubniów.
— A jakże?
— Pewnie tam ma jaką podwikę — wtrącił pan Zagloba, do której afekt przez siebie przysyła.
— Czy ja tam wiem, mój jegomość? Może ma, a może i nie ma — rzecze Rzędzian.
Następnie sklonił się Bohunowi i panu Zaglobie. — Niech będzie pochwalony — rzekł, zabierając się do odejścia. — Na wieki — odparł Bohun. — Poczekaj, no, ptaszku, nie śpiesz się. A czemuś to ty przede mną tajł, żeś jest pacholikiem pana Skrzetuskiego?
— Abo mnie jegomość i nie pytał, a ja sobie myślę, co mam o byle czym mówić. Niech będzie pochwalony.
— Poczekaj — mówię. — Listy jakowo od pana wieziesz? — Pańska rzecz pisać, a moja jako sługi oddać, ale jeno temu, do kogo są pisane, za czym niech mi będzie wolno pożegnać waszmościów panów.
Bohun zmarszczył swe sobole brwi i w ręce klasnął. Natychmiast dwóch semenów wpadło do izby.
— Obszukać go! — zawołał, wskazując na Rzędziana.
— Jaką żyw gwałt mi się tu dzieje!
— wrzeszczał Rzędzian. — Jam jest też szlachcić, choć sługa, a waszmość panowie w grodzie za ten postępek będziecie odpowiadali.
— Bohun, zaniechaj go! — wtrącił pan Zagloba.
Ale tymczasem jeden z semenów znalazł w Rzędzianowym zanadrzu dwa listy i oddał je podpułkownikowi. Bohun kazał zaraz pójść precz semenom, bo nie umiejąc czytać, nie chciał się z tym przed nimi zdradzić. Po czym, zwróciwszy się do Zagloby, rzekł: — Czytaj, a ja na pacholka uważać będę. Zagloba przymknął lewe oko, na którym miał skalkę, i czytał adres. —
Mnie wielce miłościwej pani i jej mość dobrodziejce, jaśnio świeconej kniachini Kurcewiczowej w rozłogach.
Toś ty, Raroszku, do Lubniu wjechał i nie wiesz, gdzie rozlogi? Rzekł Bohun, poglądając strasznym wzrokiem na Rzędziana.
Gdzie mi kazali, tamem jechał, odparł pacholek.
Mam li otworzyć sigillum szlacheckie, święta rzecz, zauważył Zagłoba. Mnie tu hetman wielki dał prawo wszelkie pisma przeglądać. Otwieraj i czytaj.
Zagłoba otworzył i czytał.
Mnie wielce miłościwa panie, etc. Donoszę wielmożnej pani, jaką już w Kudaku stanął, skąd, daj Boże, szczęśliwie, dzisiejszego rana na Sicz jechać będę, a teraz nocą tu piszę od niespokojności spać nie mogąc, aby was zaś jaka przygoda od tego zbuja Bohuna jego hultajów nie spotkała. A że mnie tu i pan Krzysztof Grodzicki powiadał, że rychło patrzyć, jak wielka wojna wybuchnie, od której się też czerń podniesie, przeto zaklinam i błagam wielce miłościwą panią, abyś eo instante, choćby i stepy nie wyschły, choćby wierzchem zaraz z kniaziówną do Lubniu wjechać raczyła i tego nie poniechała, gdyż ja na czas wrócić nie zdolam. Którą prośbę racz, wielce miłościwa pani, zaraz spełnić, abym o szczęśliwość mnie przyrzeczoną mógł być bezpiecznym i za powrotem się rozradować. A co masz, wielce miłościwa pani, z Bohunem kunktować i mnie przyrzekłszy dziewkę, jemu ze strachu piaskiem w oczy rzucać, to lepiej sub tutellam księcia mego pana się schronić, któren prezidium do rozłogów wysłać nie omieszka, a tak i majętność ocalicie. Przy czym mam zaszczyt, etc., etc.
— O, mości Bohunie! — rzekł pan Zagloba. — Usasz coś rogi ci chce przyprawić. A toście do jednej dziewki szli w koperczaki? A czemuś nie mówił? Ale cię pociesz, bo i mnie się raz zdarzyło.
Nagle rozpoczęta facecja skonała na ustach pana Zagloby. Bohun siedział nieporuszenie przy stole, ale twarz jego była jakby konwulsjami ściągnięta, blada, oczy zamknięte, brwi sfałdowane. Działo się z nim coś strasznego.
— Co tobie? — spytał pan Zagloba. Kozak począł gorączkowo ręką machać, a z ust jego wyszedł przyciszony, chrapliwy głos.
Czytaj, czytaj drugie pismo. Drugie jest do kniaziówny Heleny. Czytaj, czytaj.
Zagłoba zaczął.
Najsłodsza, umilowana halszko serca mego pani królowo, gdy po służbie książęcej jeszcze niemale czas w tych stronach zostać muszę, piszę tedy do stryjny, abyście do Lubniów zaraz jechali, w których żadna twej niewinności szkoda zdarzyć się od Bohuna nie może i wzajemny afekt nasz na szwank narażon nie będzie. Dosyć! Krzyknął nagle Bohun i porwawszy się w szale od stolu, skoczył ku Rzędzianowi. Obuch zawarczał w jego ręku i nieszczęsny pacholik, uderzony wprost w piersi, jęknął tylko i zwalił się na podłogę. Oblęd porwał Bohuna, rzucił się na pana Zaglobę, wyrwał mu listy i schował je w zanadrze. Zagloba, porwawszy gąsiorek z miodem, skoczył ku piecowi i krzyczał — W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Człeku, czyś ty się wściekł? Czyś oszalał? Uspokój, że się zmityguj! Wsadź żelep w wiadro do co stu diabłów! Słyszysz, że mnie? Krwi! Krwi! Wył Bohun. — Czy ci się rozum pomieszał? Wsadź żelep w wiadro, mówię ci. Masz już krew, rozlałeś się i to niewinnie. Już ten nieszczęsny wyrostek nie dysze. Diabeł cię opętał, albyś sam diabeł z ostatkiem. Opamiętaj, że się, a nie to jechał cię sęk pogański, synu. Tak krzycząc, pan Zagloba przesunął się z drugiej strony stolu ku Rzędzianowi i schyliwszy się nad nim, jął go macać po piersiach i rękę mu do ust przykładać, z których krew się rzuciła obficie. Bohun uchwycił się tymczasem za głowę i skowyczał jak ranny wilk. Potem padł na ławę, nie przestając skowyczyć, bo się w nim dusza z wściekłości i bólu rozdarła. Nagle zerwał się, dobiegł do drzwi, wywalił je nogą i wypadł do sieni. Lećże na złamanie karku, mruknął do siebie pan Zagłoba. Leć i rozbił lepo stajnię albo stodolę, chociaż jako rogal buść śmiało możesz. A to furia. Jeszczem też nic podobnego w życiu nie widział. Zębami tak klapał, jak pies na zalotach. Ale ten pachołek żywi jeszcze, nie, bożątku. Daj Bóg, jeżeli mu ten miód nie pomoże, no to chyba zelgał, że szlachcic. Tak mrucząc, pan Zagloba wsparł głowę Rzędziana na swych kolanach i począł mu zwolna sączyć trojniak do ust zsinialych. Obaczymy, czy masz dobrą krew w sobie, mówił dalej do omdlałego, gdyż żydowska podlana miodem albo liwinem waży się. Chłopska jako leniwa i ciężka idzie na spód, a jedno szlachecka animuje się i wyborny tworzy likwor, którym ciału daje męstwo i fantazję. Innym też nacjom różne dał pan Jezus napitki, aby zaś każda miała swoją stateczną pociechę. Rzędzian jęknął słabo. — A, chcesz więcej? — Nie, panie bracie, pozwól, że i mnie. — O, tak. A teraz, gdyś już dał znak życia, chyba cię przeniosę do stajni i położę gdzie w kącie, aby cię ten smok kozacki do reszty nie rozdarł, gdy wróci. — O, niebezpieczny to jest przyjaciel. Niechże go diabli porwą, bo widzę, że rękę chyższą ma od rozumu. To rzekłszy, pan Zagloba podniósł Rzędziana z ziemi z łatwością, znamionującą niezwykłą siłę i wyszedł do sieni, a następnie na podwórzec, na którym kilkunastu semenów grało w kości na rozesłanym na ziemi kilimku. Ujrzawszy go powstali, on zaś rzekł — Chłopca, wziąć mi no tego pachołka i położyć na sianie. Niech też, który skoczy po cyrulika. Rozkaz spełniono natychmiast, bo pan Zagloba, jako przyjaciel Bohuna, miał wielkie zachowanie u kozaków. — A gdzie to pułkownik? — spytał. — Kazał sobie dać konia i pojechał do kwatery pułkowej, a nam też kazał być w gotowości i koni mieć posiodlane. — To i mój gotowy? — Gotowy. — No to dawaj, znajdę tedy pułkownika przy pułku. — A oto i on nadjeżdża. Rzeczywiście, przez sklepioną ciemną bramę domostwa widać było Bohuna nadjeżdżającego z rynku, za nim zaś ukazały się z dala spisy stu kilkudziesięciu molojców, widocznie gotowych do pochodu. — Na koń! — wołał przez sień Bohun na pozostałych na podwórcu semenów. Wszyscy ruszyli się co żywo.
Zagloba wyszedł przed bramę i spojrzał uważnie na młodego wataszka.
— W pochód ruszasz?
— spytał go.
— Tak jest.
— A dokąd czort prowadzi?
— Na wesele.
Zagloba przysunął się bliżej.
— Uj się Boga, synku. Hetman kazał ci miasta strzec, a ty i sam jedziesz, i semenów wyprowadzasz. Rozkaz złamiesz. Tu tłumy czerni czekają tylko chwili sposobnej, by się na szlachtę rzucić. Miasto zgubisz, na gniew hetmański się narazisz. Na pochybel miastu i hetmanowi. O głowę twoją idzie. Na pochybel im moja głowa.
Zagłoba poznał, że próżno było gadać z kozakiem. Zaciął się i choćby siebie i innych miał pogrzyść, swego musiał dokazać. Domyślał się też Zagloba, dokąd wyprawa miała ruszyć, ale sam nie wiedział, co z sobą począć. Jechać z Buchunem czy zostać? Jechać było niebezpiecznie, bo znaczyło toż samo, co wrazić się w wojennych, surowych czasach w awanturniczą, gardlową sprawę.
A zostać? Czerń istotnie czekała tylko wieści z Siczy, chwili hasła do rzezi.
A może by i nie czekała nawet, gdyby nie 1000 semenów Bohuna, jego wielka powaga na Ukrainie. Mógł się wprawdzie pan Zagloba schronić i do obozu hetmanów, ale miał swoje powody, dla których tego nie czynił. Była li to kondemnatka za jakie zabójstwo, czy też mankamencik w księgach, on sam jeden tylko wiedział dość, że nie chciał w oczy leść. Żal mu było Czechryna porzucać. Tak mu to dobrze, tak tu nikt o nic nie pytał. Tak już pan Zagloba zżył się tu ze wszystkimi, i ze szlachtą, i z ekonomami starościńskimi, i ze starszyzną kozacką. Prawda, że starszyzna rozjechała się teraz, a szlachta siedziała cicho po kątach, bojąc się burzy. Ale przecie był Bohun, kompan nad kompany, bibosz nad bibosze. Poznawszy się przy szklenicy, zbratali się Zaglobą od razu. Odtąd nie widziano jednego bez drugiego. Kozak sypał złotem za dwóch, szlachcic lgał i obu jako niespokojnym duchom dobrze było z sobą. Gdy tedy teraz przyszło albo pozostać w Czechrynie i pod nóż czerni iść, albo jechać z Buchunem, pan Zagloba zdecydował się na to ostatnie.
— Kiedyś taki desperat, rzekł, to pojadę i ja z tobą. Może ci się przydam albo pohamuję, gdy będzie trzeba. Już my tak dopasowali ze sobą jako hetka z pętelką, alem się tego wszystkiego nie spodziewał.
Bohun nie odrzekł nic. W pół godziny później 200 semenów stanęło w pochodowym ordynku. Bohun wyjechał na czoło, a z nim i pan Zagloba. Ruszyli. Chłopi, stojący tu i ówdzie kupami na rynku, spoglądali na nich spod elbów i szeptali, zgadując, gdzie jadą, czy wrócą prędko, czy nie wrócą. Bohun jechał milczący, zamknięty w sobie, tajemniczy, a posępny jak noc. Semenowie nie pytali, gdzie ich wiedzie, zanim gotowi byli iść choćby na kraj świata. Po przeprawie przez Dniepr wjechali na gościniec lubniański. Konie szły rysią, wzbijając tumany kurzawy, ale że dzień był skwarny, suchy, wkrótce pokryły się pianą. Zwolnili tedy biegu i rozciągnęli się długim, przerwanym pasmem po gościńcu. Bohun wysunął się naprzód, pan Zagloba zrównał się z nim, chcąc zacząć rozmowę. Twarz młodego wataszki była spokojniejsza. Jeno smutek śmiertelny malował się na niej widocznie. Rzekłbyś dal, w której wzrok ginął, po północnej stronie za Kachamlikiem, bieg konia i powietrze stepowe uciszyły w nim tę burzę wewnętrzną, która się zerwała po przeczytaniu listów wiezionych przez Rzędziana.
— Żar z nieba leci — rzekł pan Zagloba — aż słoma w butach parzy i w płóciennym kitlu za gorąco, bo wiatru wcale nie ma. — Bohun, słuchaj no, Bohun!
Wataszka spojrzał swymi głębokimi, czarnymi oczyma, jakby ze snu zbudzonym.
— Uważno, synku,
— mówił pan Zagłoba, — aby cię melancholia nie zjadła, która gdy z wątroby, gdzie jest właściwe jej siedlisko, do głowy uderzy, snadnie rozum pomieszać może. No nie wiedziałem, że tak romansowy z ciebie kawaler. Musiałeś się w maju rodzić, a to jest miesiąc Wenery, w którym taka jest lubość aury, że nawet wiór ku drugiemu wiórowi afekt czuć poczyna. Ludzie zaś w onym miesiącu urodzeni większą od innych mają w kościach do białoglów ciekawość. Wszelako ten wygrał, kto się pohamować potrafi. Dlatego też radzę ci, lepiej ty zemsty poniechaj. Do Kurcewiczów słuszny możesz mieć rankor, ale albo to jedna dziewka na świecie.
Bohun, jak gdyby nie Zaglobie, jeno własnemu żalowi odpowiadając, ozwał się głosem do zawodzenia niż do mowy podobniejszym.
Jedna ona Zazula, jedna na świecie. Choćby też i tak było, to skoro ona do innego kuka, nic ci z tego. A słusznie mówią, że serce jest to wolentarz, którym pod jakim znakiem chce służyć, pod takim służy. Zważ przy tym, że dziewka to jest wielkiej krwi, bo Kurcewicze, słyszę, od książąt ród wywodzą. Wysokie to progi. Do czorta, że wasze progi, wasze rody, wasze pergaminy.
Tu Wataszka uderzył z całą silą w głownię szabli.
Ot mnie ród, ot mnie prawo i pergamin, ot mnie sad i drużba. O zdrajcy, o wraża krew przeklęta. Dobry wam był kozak, druh był i brat. Do Krymu z nim chodzić, dobro tureckie brać, lupem się dzielić. Echo, lubili i z synkiem zwali, i dziewkę przyrzekli. A teraz co? Przyszedł szlachcic Laszek Cacany i od kozaka synka i drucha odstąpili, duszę wydarli, serce wydarli, innemu donia, a ty choć ziemię gryźć, ty kozaczy terpy, terpy.
Wataszce głos zadrgał, zęby ścisnął, pięściami o pierś szeroką tętnić począł, aż echo jak z podziemia z niej wychodziło.